Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wzroku i z tej okazji w naszym studiu okulista, doktor nauk medycznych Jan Staniewicz, specjalista chirurgii przedniego odcinka oka oraz laserowej korekcji wzroku, ordynator oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim i jeden z założycieli Trójmiejskiej Kliniki Laguna Medical. Witam pana doktora w studio w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry państwu.
Chciałabym z panem porozmawiać o laserach, bo to interesuje słuchaczy, którzy zgłaszali taki temat. Prosili o rozmowę o laserach stosowanych w okulistyce. Czy one są bezpieczne? Czy jak szerokie jest ich zastosowanie? I jakie to są rodzaje laserów? Czy można na przykład mieć jeden i robić wszystko?
Nie. Zastosowanie laserów w okulistyce jest bardzo szerokie, ale dlatego jest tak szerokie, bo mamy całą gamę laserów i nie można jednym laserem zrobić wszystkiego. Prawie, że w każdej chorobie dzisiaj okulistycznej gdzieś tam możemy znaleźć zastosowanie dla lasera, ale to, co jest takie najbardziej popularnie stosowane, to są lasery w jaskrze, lasery w chorobach siatkówki, lasery w zaćmie, no i oczywiście laserowa korekcja wad wzroku. I tu stosujemy różne lasery.
Jak gdyby tych laserów nie było, to pacjenci dużo by tracili z nowoczesnych metod możliwości leczenia chorób oczu?
Tak. Myślę, że tak jak to było jeszcze 20 lat temu, to właściwie większość dzisiejszych technik operacyjnych była niedostępna lub dostępna w bardzo ograniczonym zakresie, ale mówimy tutaj o leczeniu. Lasery stosowane są także w diagnostyce chorób oczu. To są wtedy lasery niskoenergetyczne, które nie mają wpływu na tkankę oka, tylko pokazują nam to, co normalnie jest dla badającego lekarza tylko przy pomocy soczewek i takiej aparatury optycznej niewidoczne.
Istotne, żeby postawić po prostu diagnozę,
dokładnie.
Czego dotyczy.
I dzięki temu też możemy dokładniej leczyć, bo szybciej stawiamy diagnozę i ta diagnoza jest dokładniejsza.
Ten laser to jest bardzo precyzyjne chyba urządzenie, prawda? Ale i też bezpieczne?
Tak, generalnie, rzecz biorąc.
Nam się kojarzy czasami laser z czymś takim, gdzie jak idzie ta wiązka, to tam się coś pali, dymi i w ogóle.
Oczywiście i takie lasery też używamy, bo czasami chcemy coś spalić, czasami coś dymi, czasami pacjent mówi, oj, czułem taki zapach, jakby paliło się mięso.
Owszem, to on się palił po prostu, tak?
Tak się pacjenta, może nie pacjent się palił, tylko jakiś fragment jego, niewielki fragment jego tkanki. I no, wykorzystujemy również to zjawisko.
A czy to boli? To jest bolesne, takie zabiegi na oczach?
Niektóre zabiegi laserowe są nieprzyjemne, mogą być bolesne, dlatego stosujemy znieczulenie.
SMS-y z pytaniami do doktora Jana Staniewicza, okulisty, chirurga oka, można przesyłać na numer 603-06-06. Zapraszam państwa do pisania. Dobrze, laser ma takie zastosowanie, że on coś ma zniszczyć, tak? Albo coś odciąć. Jakie to jest to działanie?
Tak, czasami ma zniszczyć, czasami ma przeciąć, czasami ma odparować, ale czasami ma zastymulować nasze komórki do intensywniejszego czy lepszego działania.
I zmienia strukturę gdzieś tam w oku na przykład?
Tak, przez to tak może się to zdarzyć, jak najbardziej. W wielu wypadkach głównie o to chodzi.
A to jest proste, to są proste zabiegi dla was chirurgów? Trzeba się długo uczyć, czy praktycznie
znowu
to jest
bardzo
krótki kurs i robimy?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, tak jak powiedziałem, że jest duża gama laserów. Niektóre zabiegi laserowe są prostsze, wymagają tylko działań ambulatoryjnych, w sensie można wykonać to w gabinecie czy w przychodni. Inne wymagają sali zabiegowej i jeszcze inne wymagają sali operacyjnej. I no, tak jak...
Co jest najtrudniejsze, panie doktorze, w tym posługiwaniu się laserem? Które zabiegi najtrudniej się wykonuje i trzeba najdłuższego przygotowania?
To tak jak pani spytała kierowcę, czy trudniej się prowadzi automat, czy trudniej się prowadzi manual. No każdy prowadzi taką skrzynię biegów, jaką lubi i zna najlepiej. Każdej procedury trzeba się uczyć, nawet najprostszej, ale jak już się jej nauczymy, to stają się one w naszych rękach pomocne, stają się bezpieczne i używamy je na co dzień. Także
to porozmawiajmy w takim razie o laserowych operacjach zaćmy, bo takie zabiegi między innymi pan wykonuje też.
Nie, laserowych zabiegów zaćmy nie wykonuję. Już tłumaczę, bo to też jest takie częste pytanie od pacjentów, czy zaćmy operujemy laserem. Dziś możemy powiedzieć, że tak, że operujemy laserem, ale nie jest to powszechne, bo laser spełnia pewne, przy operacji zaćmy, pewne pomocnicze czynności, a i tak na koniec używamy standardowych już dziś obecnie ultradźwięków, żeby tą zaćmę ostatecznie usunąć. Czyli tak jakby laser przygotowuje nam oko do głównej operacji zaćmy. Taki laser jest bardzo drogi, kosztuje około 2-2,5 miliona, w związku z czym taki zabieg też jest drogi, nie jest refundowany na Narodowy Fundusz Zdrowia.
Czyli jak się wykonuje w takim razie zabiegi?
Standardowo zabiegi operacji zaćmy wykonujemy przy pomocy mikronoży o szerokości około 1 mm oraz około 2,5 mm. To jest takie główne cięcie. Następnie
to nie jest nic zautomatyzowane, wszystko jest, robi człowiek.
To nie jest zautomatyzowane,
i wzrok,
to robi
i ręka człowieka.
To robi człowiek. Mhm. Również człowiek specjalnymi mikronarzędziami przygotowuje tak jakby soczewkę do operacji zaćmy, a następnie też ręka człowieka trzymająca głowicę maszyny generującą ultradźwięki, ssącą, dającą napływ płynu do oka, usuwa zaćmę. W przypadku, kiedy stosujemy laser, to te pierwsze czynności, czyli te nacięcia, też o tej samej szerokości, około 1 mm i około 2,5 mm, oraz nacięcie przedniej torebki, soczewki, czyli takiej przedniej osłony, żeby dostać się do wnętrza soczewki, wykonuje laser.
Czyli nie nacina się całej, tylko trochę tak jak konserwę, jak otwieraczem konserwy.
Nie, broń Boże, nie nacinamy całej ani ręcznie, ani laserem. Takie duże cięcia to już praktycznie teraz w okulistyce przeszłość. Także tutaj laser wykonuje te wstępne czynności, a i tak na koniec to człowiek usuwa wnętrze soczewki.
W dużym powiększeniu się pracuje, prawda?
Owszem. Owszem,
żeby to wszystko dokładnie widzieć. A proszę powiedzieć, porozmawiajmy w takim razie może o tych soczewkach. Jakiego rodzaju to są soczewki? Które z nich są refundowane? I na czym polega kwalifikacja do takiego zabiegu? Kto jaką soczewkę może otrzymać?
Generalnie rzecz biorąc, niestety nie mamy do końca sprecyzowanej soczewki standardowej refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opis soczewki jest bardzo ogólny, ma to być soczewka miękka i zwijalna. Ale owszem, teraz od lipca pojawiła się możliwość wszczepiania soczewek torycznych korygujących astygmatyzm u pacjentów, którzy mają powyżej dwóch dioptrii astygmatyzmu, taką wadę dodatkową jeszcze wzroku. I fundusz przeznacza na to w procedurze 750 zł. Soczewki toryczne, które ja stosuję, są ponad dwukrotnie droższe. Znalazłem tak naprawdę jedną soczewkę toryczną na rynku, na razie być może nie trafiłem na inne, która w tej cenie się mieści. To jest dalekowschodnia jakaś tam produkcja.
Panie doktorze, a to jest istotne, ta soczewka powinna być indywidualnie dobierana do pacjenta?
Soczewka mogłaby być indywidualnie dobierana pod względem swojej budowy materiału, natomiast musi być bezwzględnie indywidualnie dobierana pod względem mocy. żebyśmy mogli jak najbardziej zminimalizować wadę, która po zabiegu zostaje.
No dobrze.
Nie zostaje.
Czy w takiej sytuacji, na przykład, jeśli pacjent po takiej operacji usuwania zaćmy miał na przykład przed operacją niedowidzenie, no źle widział, tak? Oprócz zaćmy miał jakąś wadę wzroku, to on później po takiej operacji będzie musiał nadal nosić okulary? Czy można to skorygować od razu?
Rozdzielmy wadę wzroku od niedowidzenia. Wada wzroku to jest taka sytuacja, kiedy ktoś ma -2 czy +1, czy -2 i jeszcze załóżmy 1,5 dioptrii astygmatyzmu, ale dobrze widzi okiem po zastosowaniu korekcji okularami czy soczewkami kontaktowymi. Natomiast niedowidzenie to sytuacja, kiedy występuje wada wzroku, ale również pewna blokada widzenia i zastosowanie korekcji nie da nam 100% widzenia tym okiem, nawet jeżeli zastosujemy najlepszą, maksymalną korekcję, czy to okularami, czy soczewkami kontaktowymi, czy laserową korekcję wzroku, czy wymianą soczewek. I to jest niedowidzenie. Więc niedowidzenia nie zlikwidujemy u osoby dorosłej, bo to jest coś, co wypływa z pewnych zaburzeń z dzieciństwa, kiedy jest rozwój widzenia obuocznego, tak jakby mózg uczy się czytać obrazy jednego oka, drugiego oka, łączy je w jeden przestrzenny obraz. Jeżeli na tym etapie dochodzi do jakiegoś zaburzenia, na przykład najczęściej różnicy, dużej różnicy w wadzie między jednym a drugim okiem, to gorsze oko bywa wytłumione. I na różnym poziomie może widzieć 10%, może widzieć 90%, ale nie widzi 100%. I to jest niedowidzenie. Natomiast wada wzroku, no to tak jak mówiliśmy, to są plusy, minusy albo astygmatyzm. I to jak najbardziej możemy w czasie takiego zabiegu zlikwidować.
A to niedowidzenie można w jakiś sposób określić sobie, po prostu zrobić jakieś badanie, żeby sprawdzić?
Bardzo ważne są badania dzieci, badania przesiewowe dzieci. Jeżeli tylko rodzice zauważą, że cośkolwiek się dzieje, że oko zezuje, że dziecko jakoś inaczej patrzy niż jego rówieśnicy, musi się od razu zgłosić do okulisty. I to nie należy czekać na jakiś tam bilans 6-latka, czy 5-latka, czy 7-latka, bo to już może być za późno. Tak naprawdę skuteczne leczenie niedowidzenia jest wtedy, jeżeli wyłapiemy taką sytuację gdzieś na poziomie pierwszego roku życia i już wtedy, nawet często u dziecka leżącego, jeszcze nie chodzącego, stosuje się korekcję.
Jakie są najczęstsze powikłania po takich zabiegach ogólnie laserowych? No na przykład zacznijmy może od zaćmy właśnie.
Tu nie ma po zabiegu laserowym zaćmy. To jest powikłanie po operacji zaćmy. Najczęstszym powikłaniem jest jakieś podrażnienie oka i pewne opóźnienie gojenia, może być wzrost ciśnienia w oku. Powikłaniem z kolei, którego najbardziej się boimy, występuje ono rzadko, bo raz na 2,5 do 4 tysięcy przypadków, to są zapalenia wnętrza gałki ocznej.
Z czym to jest związane? Dlaczego one występują?
Tak naprawdę nie do końca wiemy. Po prostu
coś
jakiś
w organizmie
najczęściej
wywołuje, tak?
własny mikroorganizm aktywizuje się i powoduje zapalenie wnętrza gałki ocznej. Już teraz stosujemy profilaktykę antybiotykową przed zabiegiem.
Czyli ile czasu taki
zabiegu,
człowiek...
Po zabiegu, a no...
Ile taki człowiek dochodzi do siebie w takim razie? To znaczy, kiedy, jak długo trwa ta rekonwalescencja i kiedy
typowa
powinno go zaniepokoić, że no ciągle coś się dzieje, a już może nie powinno?
Mówiliśmy o powikłaniach pozabiegowych. Mogą wystąpić powikłania w trakcie zabiegu tak samo. Czasami warunki anatomiczne u danego pacjenta są takie, że czy dochodzi do rozluźnienia czy zerwania takich włókienek, na których wisi nasza naturalna soczewka, a które wykorzystujemy do tego, żeby umieścić tam wokół też sztuczną soczewkę. No, czasami w czasie zabiegu może dojść do pęknięcia torebki soczewki, do której wkładamy sztuczną soczewkę. Różne są sytuacje. Czasami ta To samo powikłanie u dwóch różnych pacjentów ma zupełnie inny przebieg. U jednego praktycznie niczego nie zaburza, a u kogoś może przeszkadzać bardziej. Pytanie, które pani redaktor zadała, kiedy pacjent powinien się zacząć niepokoić, właściwie ono jest związane z pewnym cyklem kontroli pooperacyjnych. Kiedy kontrolujemy pacjenta w pierwszej dobie do trzech po operacji, później około tygodnia do dwóch po operacji, no i później około miesiąca po operacji. Generalnie rzecz biorąc, to pozwala nam wyłapać pewne zagrożenia, pewne sytuacje i jeżeli trzeba, to oczywiście prowadzić częstsze kontrole czy jakąś dodatkową terapię. Każdy sygnał od pacjenta pozabiegowego, w tym świeżym okresie pozabiegowym, bo generalnie na każdym wypisie jest i telefon do kliniki, i telefon do lekarza, a więc pacjent powinien móc zadzwonić, móc się zgłosić też na ostry dyżur. Przecież są normalnie dyżurujące miejsca całodobowe. I wtedy można to wyłapać, skierować w odpowiednie miejsce i podjąć działanie.
Mamy tutaj pytanie od pani Haliny, która pyta o informację o zaćmie wtórnej, czyli po latach zdarza się kolejna taka sytuacja, że dochodzi do zmętnienia soczewki. Co to jest i dlaczego powstaje, mimo że schorzenie już zostało zoperowane, pyta słuchaczka.
Już tłumaczę. Oczywiście nazywa się to zaćma wtórna, ale mechanizm jest troszeczkę inny. Jest związany z pozostałością naszej własnej soczewki, z torebką soczewki, która wygląda tak jak torebka z folii. Rzeczywiście tak to wygląda. I do tej foliowej torebki, tylko naszej naturalnej, wkładamy sztuczną soczewkę. Ale ponieważ ta torebka jest
stara.
Naturalna. Nie.
Jest stara.
Jest naturalna.
Tak.
A oko nie wie, czy dźgnął go bandyta nożem, czy chirurg skalpelem, to uruchamia pewne mechanizmy naprawcze. Namnażają się komórki, które mogą wyściełać tą torebkę naszą naturalną, tą pozostałość soczewki. Może tam dojść do procesów włóknienia, a co za tym idzie, tak jakby mętnienia dodatkowego. I to się zdarza, wbrew pozorom, częściej u młodych pacjentów, czy młodszych pacjentów, bo te mechanizmy naprawcze są u nich silniejsze.
Co się robi wtedy w takiej sytuacji? Kolejny raz?
Nie. Co operacje? Robimy? Używamy co, pani redaktor?
No nie wiem właśnie.
Lasera. Lasera, oczywiście. No, laser. I tutaj jest laser jagowy. Jest to stosunkowo prosty zabieg, niekrwawy, niebolesny, dlatego że ta torebka nie ma ani unerwienia, ani ukrwienia własnego. Wycina się w tej torebce dziurkę, która oczyszcza nam oś widzenia, ośrodki optyczne stają się znowu przejrzyste i praktycznie w ciągu kilku minut pacjent zaczyna widzieć.
Mam nadzieję, że pani Halina jest usatysfakcjonowana tą odpowiedzią pana doktora. A ja chciałam zapytać jeszcze o używanie lasera w leczeniu jaskry, bo również ma tutaj zastosowanie.
Jak najbardziej. Tutaj mamy szereg laserów, zarówno ten laser jagowy, który też stosujemy do usuwania zaćmy wtórnej. Nim robimy dziurki w tęczówce, jeżeli mamy zbyt wąski czy zamykający się kąt przesączania, to jest specyficzny rodzaj jaskry. Natomiast w jaskrze, która najczęściej występuje, kiedy jest kąt przesączania otwarty, szeroki, ale są różne inne zaburzenia, stosujemy lasery nieco innego rodzaju. I tutaj takim najczęstszym zabiegiem i chyba obecnie najskuteczniejszym jest SLT. Pojawiły się lasery mikropulsowe, też stosowane w jaskrze, ale wygląda na to, że one są pomimo, że są o wiele łagodniejsze, ale może dlatego, że są o wiele łagodniejsze, są mniej skuteczne w leczeniu jaskry. Natomiast SLT łączy w sobie i pewną łagodność, której nie miały lasery koagulacyjne stosowane wcześniej, ale ma większą skuteczność niż MLT, tak się wydaje.
Okulista dr Jan Staniewicz, specjalista chirurgii przedniego odcinka oka i laserowej korekcji wzroku, ordynator oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim, jest moim i państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy o chorobach oczu, leczeniu chorób oczu, a ze mną w studiu okulista, doktor nauk medycznych Jan Staniewicz, specjalista chirurgii przedniego odcinka oka oraz laserowej korekcji wzroku, ordynator oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim i jeden z założycieli Trójmiejskiej Kliniki Okulistycznej Laguna Medical. Witam pana ponownie. Panie doktorze, ja chciałam wrócić jeszcze do jaskry, bo mamy tutaj pytania od naszych słuchaczy. Między innymi jest pytanie z Twittera od mamy pana Ryszarda. Na jakiej podstawie jednoznacznie stwierdza się występowanie jaskry, jeśli ciśnienie w oku się waha?
Z rozpoznaniem jaskry właśnie w takich momentach, kiedy ciśnienie się waha, kiedy ten obraz kliniczny nie jest taki jednoznaczny, nie jest tak prosto. Po pierwsze, rozpoznanie jaskry to jest pewien stempel na całe życie i pacjent musi rozpocząć leczenie. Rozpoczynamy leczenie od kropli, często na tych kroplach się kończy i bierze on te krople do końca życia. I później, badając takiego pacjenta w ciągu lat, załóżmy, że wszystko jest dobrze, nie wiemy, czy jest dobrze, bo bierze krople, czy jest dobrze, bo nie ma jaskry i ona za szybko została rozpoznana. Dlatego, wracając do początku, rozpoznanie jaskry w takich niejasnych okolicznościach powinno nastąpić wtedy, kiedy jednoznacznie widzimy progresję zmian w polu widzenia, w warstwie włókien nerwowych, siatkówki, w tarczy nerwu wzrokowego i oczywiście jeżeli do tego dochodzi to ciśnienie graniczne, czy nieco tylko podwyższone, czy okresami podwyższone, jeżeli dochodzą jeszcze inne czynniki ryzyka, takie jak występowanie jaskry w rodzinie, występowanie jakichś chorób naczyniowych, występowanie zaburzenia ukrwienia obwodowego, takie jak każdy może to u siebie stwierdzić, sinienie końców koniuszków palców, czy często zimne dłonie i stopy, to oczywiście ciut szybciej możemy wprowadzić to leczenie, ale tak naprawdę jednoznacznym rozpoznaniem jaskry są badania dziś i badania, no załóżmy, po pół roku czy po roku i różnica w tych badaniach. Czyli mieliśmy stan taki dzisiaj, a za pół roku czy za rok mamy pogorszenie i włączamy leczenie jaskry.
I pytanie jest od pani Miry także. Na kontroli po operacji zaćmy dowiedziałam się, że na siatkówce mam jakieś, i tu słuchaczka używa słowa gruzy.
Druzy.
Co to jest i czy można to leczyć, czy mam się bać, pyta pani.
Druzy występują dość często, już również u młodszych pacjentów, ale im jesteśmy starsi, tym występują częściej i są takim często pierwszym zaburzeniem, które może świadczyć o tym, że ten region siatkówki zmierza do zwyrodnień. Już same druzy, no, są, jeżeli są nieliczne, jeżeli są nie bardzo nasilone, no to są takim przedzwyrodnieniem, jakby są pewnym sygnałem, że w troszkę nie takim kierunku metabolizm siatkówki, bo one są związane z pewnymi odpadami, ze zbieraniem się, grupowaniem się pewnych odpadów procesu widzenia, które nie są odpowiednio szybko i skutecznie usuwane i tam się gromadzą, gdzie nie powinny.
Potrzebna jest jakaś taka interwencja w tej sprawie?
Na pewno potrzebna jest obserwacja okulistyczna raz na jakiś czas. Potrzebna jest samokontrola w domu. Taki prosty test Amslera, choć pewnie to nazwisko nie każdemu pacjentowi coś powie, czy potencjalnemu. No wystarczy kartka w kratkę z zeszytu od matematyki dziecka czy wnuka i kiedy patrzymy w centrum tej kartki, nie krzywią nam się linie, ani poziome, ani pionowe, nie ma jakiegoś mroczka zasłaniającego te kratki, to możemy uznać, że wszystko z tym centralnym obszarem siatkówki jest w porządku. Natomiast jeżeli tylko zauważymy, że coś się zmienia, coś się tam krzywi, jest jakieś przymglenie, jakieś zacienienie, należy od razu pójść do okulisty. Ale dodatkowo, no, jak już te druzy są, to można stosować suplementację diety, która będzie ten metabolizm siatkówki troszeczkę poprawiała i to warto zrobić wcześniej niż później.
Te druzy są wstępnie jakimś początkiem choroby? Mogą
tak,
być?
Są takim sygnałem, że te degeneracje mogą w tym oku wystąpić częściej niż w oku bez druzów.
To jest choroba, która się nazywa zwyrodnienie plamki żółtej, tak?
Tak.
AMD inaczej. AMD. Coraz częściej chyba pacjenci na to cierpią, prawda, w starszym wieku?
No, żyjemy o wiele dłużej, więc te wszystkie choroby związane z wiekiem nas, czy widzimy je częściej, tak? Bo one dochodzi do nich u kogoś, kto żyje lat 80, może częściej dojść niż u kogoś, kto kiedyś żył lat 60. Natomiast również warunki środowiskowe wpływają na to, że te zwyrodnienia występują częściej.
A co najczęściej szkodzi naszym oczom? Czego nasze oczy nie lubią?
Czego nasze oczy nie lubią? Nasze oczy nie lubią złej diety. Niezbilansowanej diety, diety zawierającej mało warzyw, zawierającej niewiele tłuszczów rybich, dobrych tłuszczów, a nie lubią z kolei właśnie tego wszystkiego, co jest przeciwne, czyli mięsa i tłuszczu zwierzęcego.
To, co zwykle jemy i co lubimy
co
właśnie.
Co lubimy, tak jest.
Panie doktorze, a co ze światłem? Lubią światło oczy?
No i tutaj mamy pewną dwoistość. Bo wiadomo, że na przykład w rozwoju krótkowzroczności bardzo skutecznym czynnikiem hamującym krótkowzroczność jest stymulacja siatkówki światłem słonecznym. Dlatego ważne jest, żeby dzieci spędzały czas na otwartej przestrzeni ze światłem słonecznym. Badania na dużych populacjach właśnie dzieci na Dalekim Wschodzie, bo tam to jest największy problem w Chinach, w Japonii, jeśli chodzi o krótkowzroczność, wykazały, że jeżeli przynajmniej godzinę dziennie, ta godzina jest tutaj kluczowa, godzinę dziennie spędza dziecko na otwartej przestrzeni w świetle słonecznym, to może to zahamować rozwój krótkowzroczności. Ale z drugiej strony intensywna stymulacja światłem słonecznym, to jest również intensywna stymulacja promieniowaniem UV, które może uszkadzać...
Czyli latem okulary słoneczne powinno się w takie bardzo słoneczne dni nosić.
Szczególnie dotyczy to osób o jasnej karnacji, jasnych włosach i niebieskich oczach.
A panie doktorze, a to światło, które emitują ekrany smartfonów, światło, które emitują ekrany komputerów?
Znaczy, dzisiejsze ekrany nie są ekranami, które wytwarzają jakieś promieniowanie uszkadzające oko.
No ale to tylko, są małe ekraniki, my w nie
tylko
patrzymy.
Właśnie. Tylko to, co jest szkodliwe, tak nazwijmy, czy uciążliwe przy używaniu tych ekranów, to jest stały wysiłek akomodacyjny, czyli napięcie mięśni wewnątrz oka oraz rzadsze mruganie, które występuje w czasie korzystania, pracy czy zabawy z ekranami, z monitorami.
Czyli czym to grozi tak naprawdę w konsekwencji?
Z jednej strony u małych dzieci czy młodych ludzi może przyspieszać rozwój krótkowzroczności, z drugiej strony u kogoś, kto profesjonalnie albo dla zabawy spędza wiele godzin przy monitorze, może dawać zespół suchego oka.
I wbrew pozorom wtedy podobno pojawiają się łzawienia różnego rodzaju.
No tak, bo niejako taka odczynowa reakcja na zbyt suche oko jest nadmierna produkcja łez, ale łzy składają się z kilku składników i taka nadprodukcja tylko tej wodnistej części łez no, nie jest skuteczna. Powoduje, że te łzy się wylewają. Ktoś mówi, jak ja mam suche oko, jak cały czas mam mokre oko i cały czas płaczę. No nie, no to właśnie może być objawem suchego oka, bo odczynowo, odruchowo jest ta część wodnista łez produkowana.
Czyli jeśli nie możemy zrezygnować z tych komputerów, smartfonów, musimy dużo przebywać, to zakraplamy oczy?
Po kolei. Już od lat 90. są pewne zasady BHP opracowane i skodyfikowane w polskim społeczeństwie, czy w polskim państwie, gdzie co 55 minut powinniśmy robić 5 minut przerwy od pracy wzrokowej. Czyli nie z komputera przerzucamy się teraz na tekst drukowany, tylko
patrzymy
robimy
przez
przerwę,
okno na łąkę,
patrzymy
albo
przez
na
okno,
las,
tutaj
albo na park.
Za oknem widzimy zielone drzewa, akurat u Państwa w radiu i to oczywiście byłoby skuteczne. Okno powinno być otwarte, żeby też troszkę utlenować film łzowy I takie 5 minut, jeżeli natomiast dołączają się do tego ostrzejsze objawy, to oczywiście sztuczne łzy.
To można kupić bez recepty, tak?
Takie można krople. Kupić bez recepty, tym, że jest ich cała gama. I są różne rodzaje też dlatego, że one działają na różne niedobory łez, czy różne rodzaje tego zespołu suchego oka.
Dobrze, panie doktorze, a chciałam pana zapytać jeszcze o takie okulary, które są dostępne od ręki w osiedlowych sklepach, w marketach. Takie okulary dla ludzi mających problem z czytaniem. Czy one są bezpieczne?
Tak.
Czy można je stosować w dłuższym etapie? Bo część osób po prostu dopasowuje sobie sama, patrząc, czy przeczyta, czy nie przeczyta, nie idąc nawet do okulisty.
Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że mamy oko jedno i drugie równe. I wtedy taki autodobór może być skuteczny. Z tym, że nie dobierze pacjent sobie rozstawu szkieł w stosunku do źrenicy, bo tam jest jakiś standardowy. Natomiast bardzo często...
Co jest takie ważne, tak? Żeby było dobrze dobrane.
No tak, żeby oś widzenia przechodziła przez też oś soczewki okularowej, a nie był on przesunięty. Natomiast często się zdarza, że oczy są różne, różnią się o ćwierć dioptrii, o pół dioptrii, czy więcej. I wtedy ten dobór nie jest skuteczny. Dlatego należy to traktować jako rozwiązanie tymczasowe. Ja czasami pacjentom po operacji, które oczekują w tym krótkim okresie pooperacyjnym na wygojenie się, mówię, to proszę kupić sobie takie okularki w supermarkecie, spróbować, które pomogą i będą w miarę skuteczne. Natomiast i tak później zalecam, jak już ten proces gojenia się zakończy, dobór dobrych optycznych okularów. I no, jak jesteśmy w podróży służbowej czy wakacyjnej, zgubimy okulary, no to no, możemy pójść kupić właśnie
czyli
takie
tymczasowo
okulary.
Najlepiej.
Tymczasowo, tak.
Panie doktorze, jest bardzo dużo pytań od naszych słuchaczy. Czy można wcześniej, dużo wcześniej stwierdzić, że grozi nam w przyszłości zaćma, jaskra albo właśnie AMD, zwyrodnienie plamki żółtej? Czy są jakieś pomocne badania, które można wykonać, nie wiem, mając lat 40 i one pokażą coś?
Nie, niestety nie ma takich badań, które pokazałyby, że dany pacjent, że dany człowiek jest zagrożony w momencie, kiedy nie ma czynników ryzyka i nie ma zmian wewnątrz gałki ocznej, no, zależy dotyczące jaskry, zaćmy, czy właśnie tych zwyrodnień. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. To, co mówimy, że po 40 roku życia, no, raz na rok, dwa lata, a po 50 roku życia raz na rok powinien się każdy nawet
pojawić u okulisty,
zdrowy, tak? Tak, zdrowy pacjent pojawić u okulisty. To jest po to, żeby wyłapać odpowiednio wcześniej pewne zmiany, które
są
mogą
jakieś
zachodzić.
Grupy zwiększonego ryzyka. Jeśli na przykład nasi rodzice mieli zaćmę, albo dziadkowie mieli zaćmę, to my musimy być bardziej czujni?
W przypadku zaćmy sytuacja jest taka, że ponad 60% ludzi po 65 roku życia będzie miało tą zaćmę. Więc no, tak jak dziedziczymy po swoich rodzicach to, że się starzejemy, no, tak samo możemy powiedzieć, dziedziczymy zaćmę. Ale oczywiście są rodziny obciążone zaćmą już w młodszym wieku i przychodzi do mnie 40-latek z zaćmą rozwiniętą. No, zawsze się pytam, czy ktoś w rodzinie, tak, mama miała operację, kiedy miała 40 parę lat, pamiętam to, jak byłem w liceum. Mój brat ode mnie 9 lat starszy, już 5 lat temu miał też operację. No, to są pewne rodzinne zmiany. Natomiast w przypadku zaćmy starczej, no, nie musimy jakoś się jej szczególnie bać, dlatego nie musimy profilaktyki przeciwzaćmowej jakiejś stosować. Po prostu kontrolujemy się, jak jest zaćma, która przeszkadza, operujemy. Natomiast troszeczkę inaczej jest w przypadku jaskry. No tutaj to rodzinne występowanie też jest bardzo ważne. Wtedy na pewno troszkę częściej należy się kontrolować.
A AMD to też jest jakaś choroba dziedziczna, czy to jest niezależne
też
od genów?
Też jest komponenta genetyczna, ale jest to choroba wieloczynnikowa. I też tutaj oprócz genetycznych czynników, czynniki środowiskowe mają wpływ.
Dobrze, jeśli mamy jakiś problem z oczami, to jak często powinniśmy się badać?
To zależy, jaki problem.
No, na przykład jesteśmy krótkowidzem albo dalekowidzem. Jak często powinniśmy się wstawić do okulisty?
Jeżeli jesteśmy w tym wieku między...
I przepraszam, skończę jeszcze. Czy te wady wzroku, które mamy, one w jakiś sposób predysponują nas do tego, że my zachorujemy częściej niż inni, którzy mają dobre oczy tak zwane?
Tak, owszem, krótkowzroczność może nas predysponować do jaskry oraz do pewnych zwyrodnień siatkówki zarówno obwodowych, jak i siatkówki centralnej. Nadwzroczność może nas predysponować do jaskry wąskiego czy zamykającego się kąta z kolei.
Nadwzroczność to są te plusy tak zwane.
Tak, dalekowzroczność. Mhm. Dlatego tutaj, owszem, częściej powinni się tacy pacjenci badać. Natomiast jeżeli nie stwierdza niczego okulista, a jest się w tym przedziale wiekowym między mniej więcej 20 a 40 rokiem życia, to jeżeli nic się nie dzieje, to praktycznie chodzimy do okulisty wtedy, kiedy zauważamy, że coś się dzieje. Czy to pogorszenie widzenia, bo niestety zmienia nam się wada, czy to...
Ból oka na przykład, może coś takiego wystąpić?
Oczywiście, jak najbardziej. Ból oka jest, powinien być powodem odwiedzania okulisty jak najbardziej.
A co to może być w takim razie, jak oko będzie bolało? To są jakieś szerokie spektrum chorób,
tak? Spektrum może być szerokie, od różnych zapalnych procesów, przez procesy urazowe, coś mogło nam wpaść do oka, nawet nie musimy być tego świadomi, że coś wpadło. Może to być związane z wysokim ciśnieniem, czy podwyższonym ciśnieniem w oku, takim klasycznym silnym bólem oka jest właśnie ostry atak jaskry, choć zdarzają się pacjenci z bardzo niewiele podwyższonym ciśnieniem, którzy już zgłaszają dolegliwości bólowe. Także to może być cała gama, tak jak zresztą przy innych narządach naszego organizmu. Ból jest złym sygnałem i należy pójść do lekarza, zweryfikować. Oczywiście ból oka może być związany, czy ból, który wydaje nam się, że jest bólem oka, może być związany z zębami, może być związany z zatokami,
ale to trzeba sprawdzić. Tutaj mamy pytanie od słuchaczy. Pani Ola pyta, co z pracą precyzyjną, gdzie przez cały dzień się dłubię w bardzo małych elementach? Jak nie pogorszyć sobie wzroku? Z bliska widzę bardzo dobrze, ale czasem rozmywa mi się obraz.
No tak, tylko czy obraz się rozmywa do dali, czy do bliżej?
Z bliska, pani pisze, że z bliska widzi bardzo dobrze, ale czasem ten obraz jej się rozmywa, więc prawdopodobnie
po pierwsze,
coś się
jeżeli
dzieje.
Z małymi elementami pani pracuje, to musi mieć pani dobre stanowisko pracy. Dobre, czyli takie, które pozwoli pani na dobre oświetlenie, bezcieniowe oświetlenie i na takie manipulowanie tymi elementami, które będzie pozwalało dopasowanie odległości od oka dla pani najwygodniejszej. Jeżeli pani jest jeszcze przed 40 rokiem życia, no to nie powinno być żadnych, i nie ma pani wady wzroku, to nie powinno być żadnych problemów, choć oczywiście przy takiej intensywnej pracy wzrokowej, nawet jak ona nie jest przy monitorze, jakieś przerwy powinny być po to, żeby oko mogło ten swój wysiłek akomodacyjny troszeczkę na moment zluzować i odpocząć. Natomiast jeżeli pani jest po 40 roku życia, może się rozpoczynać proces starczowzroczności i być może w pewnym momencie będzie potrzebna jakaś korekcja do bliżej właśnie do tych małych elementów.
Mamy też pytania od słuchaczy o czas oczekiwania na operacje zaćmy, jaskry i tak dalej. Jak to wygląda w Starogardzie Gdańskim, bo tutaj jeden ze słuchaczy pisze, że w Gdyni Redłowie w szpitalu na NFZ trzeba czekać 4 lata. Czy to są takie kolejki wszędzie?
Teraz dochodzi do zmniejszania się kolejek, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia od jakiegoś czasu wpompowuje dodatkowe środki właśnie w ten system dotyczący zarówno operacji zaćmy, jak i w ortopedii wymiany stawu biodrowego. I te kolejki się zmniejszają, ale jeżeli przedtem gdzieniegdzie były kolejki 5 czy 6 lat, to nawet jak one ulegną zmniejszeniu o połowę, to nadal to są 3 lata, tak? W Starogardzie Gdańskim to jest około 1,5 roku teraz kolejki. W Gdyni, w Laguna Medical kolejka teraz ma około roku.
Mimo, że tam się robi, też na
tak,
NFZ też robicie
na
państwo.
NFZ, tak, mhm. Około roku. No, trzeba indywidualnie sprawdzać w różnych szpitalach, bo różne szpitale miały przedtem te ilości, te długości kolejek różne i tam, ale generalnie skracają się troszkę te kolejki.
Okulista, doktor nauk medycznych Jan Staniewicz, specjalista chirurgii przedniego odcinka oka oraz laserowej korekcji wzroku, o której mieliśmy mówić, ale nie zdążyliśmy, ale to myślę, że następna audycja na ten temat będzie. Ordynator oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim i jeden z założycieli Trójmiejskiej Kliniki Laguna Medical był dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Że znalazł Pan czas prosto po dyżurze, z tego co wiem. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Moim gościem będzie profesor Tomasz Mazurek, znany gdański ortopeda, szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.